Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj porozmawiamy o fascynującym świecie fizyki. Poszukiwanie fal grawitacyjnych, ciemnej materii, cząstek elementarnych to, jak śledzi się historię fizyki, na fascynujące i największe odkrycia XX wieku i początku nowego XXI wieku. Pozwalają nam lepiej zrozumieć budowę wszechświata, ale także konstruować nowe urządzenia. No bo jeśli spojrzymy na ostatnie odkrycie związane z modulowaniem światła, to też może wpłynąć na usprawnienie przekazywania przez wiązki laserowe informacji. Dlaczego te odkrycia były tak ważne? Odpowiedź już za chwilę. Zapraszam. Dzisiaj gościmy profesora Piotra Jaranowskiego, dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Jest pan członkiem międzynarodowego zespołu badawczego, który zajmuje się falami grawitacyjnymi. To odkrycie zelektryzowało cały świat naukowy. Może przypomnijmy, dlaczego to było tak istotne.
No, odkrycie to już ma swoją historię, prawda? Ponieważ zostało ono ogłoszone w lutym roku 2016, a rzecz cała zaczęła się wcześniej, we wrześniu roku 2015, także niedługo będziemy drugą rocznicę tego odkrycia obchodzić. Zostało, co się wtedy we wrześniu 2015 roku stało? Otóż dwa amerykańskie detektory, które nazywamy detektorami LIGO, znajdujące się na terenie Stanów Zjednoczonych w odległości około 3000 km od siebie, zarejestrowały pewien sygnał, który w wyniku analizy danych naukowcy zinterpretowali jako falę grawitacyjną wyemitowaną przez układ dwóch zlewających się czarnych dziur. To miało miejsce we wrześniu roku 2015. Następnie w październiku tego samego roku wykryto nieco słabszy sygnał tego samego rodzaju. Co do jego astrofizycznego pochodzenia nie mamy całkowitej pewności, ale w grudniu roku 2015 odkryto drugi silny sygnał również tego samego rodzaju. Następnie detektory amerykańskie zostały wyłączone i ulepszane. W listopadzie roku ubiegłego ponownie zaczęły zbierać dane i w styczniu już naszego bieżącego 2017 roku po raz trzeci wykryto silny sygnał pochodzący z układu dwóch zlewających się czarnych dziur. Ogłoszenie tego nastąpiło 1 czerwca, czyli kilka dni temu.
Jak pan profesor powiedział, że to odkrycie ma swoją historię, to ja myślałem o dziesiątkach lat, a pan profesor mówi o roku, dwóch. To jest absolutnie najświeższe odkrycie.
Oczywiście możemy sięgnąć do korzeni tego odkrycia i wtedy powinniśmy rzecz zacząć od roku 1915. Pod koniec tego roku Albert Einstein sformułował równania swojej teorii, które teraz nazywamy równaniami Einsteina. I tą teorią jest ogólna teoria względności. I rok później, w roku 1916, przewidział istnienie fal grawitacyjnych.
Czyli w jego równaniach było tam takie miejsce, że coś takiego musi istnieć, tylko nie było sposobu na to, żeby stwierdzić, że to istnieje.
Tak, dlatego że fale grawitacyjne, tak jak Einstein je sobie wyobrażał i słusznie, są bardzo trudne do wykrycia. Są falami bardzo specjalnego rodzaju i pierwsze eksperymentalne próby ich wykrycia zaczęły się dopiero na przełomie lat 50. i 60. wieku XX w Stanach Zjednoczonych, gdy astrofizyk o nazwisku Joseph Weber budował pierwsze detektory, które miały postać masywnych metalowych walców. I te walce były w sposób możliwie najdoskonalszy izolowane od wpływów otoczenia i czekano, aż zaczną drgać w wyniku tego, że uderzy
przejdzie
w nie
fala
grawitacyjna. Tak. I nawet pod koniec lat 60. Weber ogłosił wykrycie sygnałów, które interpretował jako związane z falami grawitacyjnymi, ale niestety te sygnały nie zostały potwierdzone. Zbudowano bardzo szybko wiele innych, bardziej czułych anten tego typu, jakich używał Weber, i to odkrycie nie zostało potwierdzone. Także uważamy, że to był fałszywy alarm.
Trzeba było stworzyć doskonalsze narzędzia, stworzyć też teorię, która by spowodowała, że z natłoku tego szumu informacyjnego uda się te fale wyizolować.
Bardzo ładnie pan redaktor powiedział o dwóch rzeczach, które były konieczne, by koniec końców, niecałe dwa lata temu, sukces związany z bezpośrednią detekcją fal grawitacyjnych był możliwy. Po pierwsze, potrzebne były inne instrumenty, bardziej czułe, i tymi instrumentami są tak zwane interferometry laserowe. Są to ogromne urządzenia. Taki interferometr laserowy, każdy z dwóch amerykańskich interferometrów laserowych ma kształt litery L, czyli ma dwa prostopadłe do siebie ramiona. Każde z ramion jest długie na 4 km. Wzdłuż każdego z ramion znajduje się rura, z której wypompowano powietrze. W tej rurze na końcu znajdują się zwierciadła i pomiędzy tymi zwierciadłami odbija się wiązka promieniowania laserowego. To promieniowanie laserowe służy do pomiaru odległości pomiędzy zwierciadłami.
Jeśli przejdzie fala grawitacyjna, to te zwierciadła lekko drgną.
Tak właśnie możemy to sobie wyobrazić. Dokładniej, żeby wyobrazić sobie działanie fali grawitacyjnej, możemy taki obraz
przywołać.
Otóż wyobraźmy sobie płaszczyznę, stół, i na tej płaszczyźnie ułóżmy pierścień cząstek, dokładnie kołowy pierścień cząstek. I teraz wyobraźmy sobie, że na ten pierścień pada fala grawitacyjna i kierunek tej fali, możemy być precyzyjni, niech będzie dokładnie prostopadły do płaszczyzny tego stołu, czyli do płaszczyzny, w której ułożone w pierścień cząstki się znajdują. Na której ułożone w pierścień cząstki się znajdują. Wówczas fala grawitacyjna występuje w różnych rodzajach i jeden z tych rodzajów spowoduje, że jeżeli ta fala jest falą periodyczną, czyli ma dobrze określony okres, to w pierwszej połowie tego okresu ten pierścień będzie deformowany w ten sposób, że wzdłuż jednego kierunku będzie ściskany, a wzdłuż drugiego będzie rozciągany. W drugiej połowie okresu to się zamieni, czyli tam, gdzie było ściskanie, będzie rozciąganie, tam, gdzie było rozciąganie, będzie ściskanie, i to będzie się tak powtarzało cyklicznie. Czyli będziemy mieli taką oddychającą, możemy w cudzysłowie powiedzieć, elipsę, tak? Czyli okrąg deformujący się w elipsę, z powrotem w okrąg, w nową elipsę i tak dalej. Drugi rodzaj fali grawitacyjnej będzie robił to samo, tylko ten obrazek trzeba by obrócić o 45 stopni. To tak notabene jest związane z tym, że kwantowo-mechaniczny opis fali grawitacyjnej powiada, że z taką falą powinniśmy związać cząstkę bezmasową, która nazywa się grawitonem, i jej własny moment pędu zwany spinem wynosi 2 w jednostkach, w których spin cząstek elementarny mierzymy. No i jeżeli teraz wyobrazimy sobie, że te cząstki z pierścienia to są właśnie owe zwierciadła umieszczone w detektorze LIGO, no to jeżeli na taki detektor padnie fala akurat z kierunku prostopadłego do płaszczyzny Ziemi, no to będzie dokładnie się działo to, co przed chwilą mówiłem. Czyli wzdłuż jednego ramienia detektora te zwierciadła będą się nieco przybliżać, a w tym samym czasie wzdłuż drugiego będą oddalać się od siebie. Następnie te tendencje się zamienią.
Ale my, mierząc światło, od razu zauważamy ten efekt.
Tak
jest. Bo się długość tej fali będzie zmieniała.
Dlaczego ten efekt mierzymy? Dlatego, że to światło, które odbija się pomiędzy zwierciadłami w każdym z dwóch ramion, tworzy tak zwaną wnękę rezonansową, i część tego światła wycieka na zewnątrz, spotyka się w jednym miejscu i interferując ze sobą dąży do fotodetektora. W związku z tym wiemy z elementarnej fizyki, że interferencja może być konstruktywna bądź destruktywna w zależności od tego, jaka jest różnica faz pomiędzy dwoma wiązkami, które tej interferencji podlegają. A ta zależy od różnicy dróg optycznych, mówiąc językiem fachowym, a mówiąc wprost, zależy od tego, jakie są długości tych dwóch wnęk rezonansowych. I one dokładnie zmieniają się w takt fali grawitacyjnej i w takt tej fali zmienia się natężenie światła, które biegnie ku fotodetektorowi, ponieważ to natężenie zależy od względnej fazy światła, które opuszcza te dwie wnęki.
Ja nie jestem, panie profesorze, malarzem, w związku z tym mi łatwiej jest mówić o falach dźwiękowych, ale bardzo często spotykamy się z takimi efektami właśnie owego wzmacniania bądź znoszenia się fal, że ustawimy się przy wydawaniu czy przy emisji określonego dźwięku w odpowiednim miejscu i mamy wzmocnienie tego dźwięku, a lekko się przesuniemy i ten dźwięk zaczyna nam się lekko wyciszać.
To jest dokładnie ten sam efekt, dlatego że zjawisko interferencji jest typowe dla wszystkich fal, również dla fal dźwiękowych, do których należy głos na przykład ludzki, czy jakikolwiek inny dźwięk, który jest słyszalny dla człowieka.
I podobnie się to przenosi na światło. Powiedział pan o mechanizmie, o sposobie wyłapywania owych fal grawitacyjnych i rejestrowania tego efektu, ale także dodał pan przed chwilą, że potrzebny był pewien mechanizm teoretyczny, który trzeba było opracować, żeby można było to zjawisko wyizolować, zauważyć w tym szumie, jak powiedziałem, informacyjnym.
Dlaczego tak rzeczywiście jest? Chodzi o to, że te zmiany odległości pomiędzy zwierciadłami, o których mówiłem, są bardzo, bardzo małe. Są tak małe, że do dzisiaj muszę powiedzieć, bo jeżdżę ciągle, głównie w naszym kraju, zapraszany jestem do różnych ośrodków akademickich i mówię o detekcji fal grawitacyjnych, o różnych rzeczach z tym związanych i muszę powiedzieć, że wciąż wzbudza to pewne kontrowersje, że tak małe efekty zostały rzeczywiście zarejestrowane. Jak one są małe? Otóż gdybyśmy na przykład mówili o tym sygnale, który został zarejestrowany w styczniu tego roku, to maksymalna zmiana odległości pomiędzy zwierciadłami, która była związana z tym zdarzeniem, to jest jeden attometr. Mówiąc inaczej, to jest jest to 10 do minus 18 metra. To niewiele mówi, ale wyobraźmy sobie atom. Najmniejszy atom, to jest atom wodoru, ma rozmiary rzędu 10 do minus 10 metra. To jest dużo w porównaniu z 10 do minus 18 metra. Weźmy jądro atomu, to jest pojedynczy proton. On ma rozmiar rzędu 10 do minus 15 metra. Jest 100 tysięcy razy mniejszy niż cały atom. A tutaj mówimy o odległościach, które są rzędu 1 tysięcznej promienia protonu. Czyli one są bardzo, bardzo, bardzo małe. W związku z tym taki sygnał, on jest zanuszony w szumie, który jest w naturalny sposób obecny w takim detektorze. W związku z tym, jak patrzymy na tak zwane surowe dane, które detektor produkuje, które są rejestrowane w czasie pracy detektora, to tamtego sygnału gołym okiem w żaden sposób nie zobaczymy. Potrzebna jest dość wyrafinowana statystyczna obróbka tego sygnału, by ten sygnał z tego szumu wydobyć. Typowa sytuacja jest taka dla tych sygnałów, które zostały wykryte, że ich maksymalna amplituda, ich największa wartość jest od setek do kilku tysięcy razy mniejsza niż amplituda szumu. W związku z tym szukamy czegoś bardzo małego w czymś bardzo, bardzo dużym. No i tutaj właśnie grupa polskich fizyków, do której ja zaliczam się, miała swój wkład w przygotowaniu pewnych właśnie teoretycznych narzędzi, za pomocą których te fale tak słabe mogły być w tak dużym instrumentalnym szumie wykryte.
Czyli wy to sito skonstruowaliście, które pozwoliło wychwycić z tego szumu owe fale.
Tak, a żeby być bardziej sprawiedliwym dla innych, byliśmy jednymi z tych, którzy takie sito, czy sita, bo tak naprawdę, by mieć wiarygodny wynik, to te dane analizuje się na kilka różnych sposobów i sprawdza się, czy różne sposoby analizy dają zgodne wyniki. Więc tych sit jest używanych kilka.
Skoro pan profesor mówi, że te fale grawitacyjne są tak niewielkie, bo tak niewiele oddziaływują na przestrzeń, to po co my je odkrywamy? Po co chcemy wiedzieć o tych falach wszystko?
Powodów jest bardzo wiele. Pierwszy powód to jest taki, jakby pan zapytał himalaistę, po co on się wspina na Czomolungmę czy na K2. No bo jest. Jak jest, to trzeba wejść.
I podobnie z falami, bo są, tak?
Skoro fale są, to chcemy mieć dowód na to, że one rzeczywiście istnieją. Dlaczego? Dlatego, że sprawa jest dość delikatna. Fale grawitacyjne i czarne dziury, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę w tych zdarzeniach dwie konsekwencje ogólnej teorii względności biorą udział. Pierwszą jest, i są fale grawitacyjne, ale również czarne dziury, które też budzą wiele kontrowersji. Więc chcemy mieć jakiś dowód eksperymentalny, że te obiekty istnieją. Że istnieją fale grawitacyjne, że istnieją czarne dziury. Co do istnienia fal grawitacyjnych, była wielka debata jeszcze w latach 50. i 60. XX wieku pomiędzy fizykami, specjalistami w dziedzinie teorii względności. Część z nich wątpiła w to, czy te fale w ogóle istnieją. Uważano, że to jest pewien, jak to się mądrze mówi, artefakt matematyczny. Czyli można pewne matematyczne formuły wyprowadzić z równań Einsteina, z równań opisujących pola grawitacyjne, ale że one nie mają żadnej realnej, fizycznej osobowości.
Nie mają, jak się to ładnie teraz mówi, przełożenia na rzeczywistość.
Tak jest. I były bardzo poważne debaty na temat tego, czy te fale istnieją, czy nie. To jest po pierwsze. Po drugie, oprócz klasycznej teorii względności, która została sformułowana ponad 100 lat temu przez Einsteina, fizycy teoretycy wyprodukowali ogromną ilość modyfikacji tej teorii, jej uogólnień, twierdząc, że wszystkie w granicy słabych pól grawitacyjnych zgadzają się ze starą, dobrą teorią grawitacji Newtona, o której uczymy się w szkole, ale że są lepszą teorią, która dokładnie opisuje rzeczywistość niż teoria grawitacji Einsteina, niż ogólna teoria względności. I zwykle jest tak, że w tych teoriach innych istnieją też fale grawitacyjne, ale one mają trochę inne własności niż te fale, które przewiduje teoria grawitacji Einsteina. Więc drugi powód to taki, że możemy testować, czy prawdziwą teorią grawitacji jest ogólna teoria względności, czy może jednak powinniśmy ją zastąpić jakąś inną teorią. Ale to nie koniec historii. Następnie fale grawitacyjne mają unikatowe własności z punktu widzenia źródeł. Mianowicie one dostarczają informacji o ich źródłach, których w żaden inny sposób nie możemy otrzymać. Mówiąc inaczej, rejestracja fal grawitacyjnych otworzyła zupełnie nowe okno na wszechświat. A z przeszłości wiemy, że każde takie nowe okno powodowało, że po niewielu latach obraz tego wszechświata drastycznie ulegał zmianie. Więc ja spodziewam się, że w przeciągu najbliższych wielu lat też zaczniemy odkrywać rzeczy, o których nawet być może do tej pory nie myśleliśmy. I już tak naprawdę odkryliśmy. Dlaczego? Dlatego, że te czarne dziury, które są przyczyną pojawienia się tych fal, które zostały zarejestrowane, to są czarne dziury, które powstały w wyniku śmierci gwiazd. Ale do tej pory powszechnie uważano, że te, jak to się mówi, czarne dziury o masach gwiazdowych nie mogą mieć mas większych niż kilkanaście mas Słońca. Okazuje się, że te czarne dziury, które
wygenerowały
te fale, ich już, prawda, jest 8, bo 4 takie sygnały zmierzono, mają masę nawet powyżej 30 mas Słońca. Czyli dużo, dużo więcej. Co oznacza, że one prawdopodobnie są pozostałościami po bardzo masywnych gwiazdach, o masach rzędu kilkudziesięciu, może nawet 100 mas Słońca. O takich gwiazdach oczywiście astrofizycy mówili, ale w bardzo spekulatywny sposób, a teraz mamy dowód na to, że tego typu gwiazdy musiały istnieć i istnieją prawdopodobnie, ponieważ tego typu zdarzeń we wszechświecie, jak spodziewamy się, dzieje się ciągle bardzo, bardzo wiele, tylko że one się dzieją w wielkich odległościach od nas i dlatego ich nie potrafimy zaobserwować.
takie no, śródtytułowe podsumowanie naszego spotkania to fakt, że w Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku przy wejściu jest zainstalowane wahadło Foucault, które pozwala stwierdzić, że w ogóle działa przyciąganie ziemskie. Natomiast ta cała aparatura LIGO pozwala stwierdzać, że istnieją fale grawitacyjne. I to jest ten postęp w fizyce, który na przestrzeni półtora wieku się dokonał.
Możemy tak to podsumować. Możemy jeszcze dodać, że oczywiście głównym powodem, dla którego Foucault swoje wahadło wymyślił, było pokazanie, że Ziemia obraca się wokół swojej osi. I nawiązując do tego, w tej ostatniej detekcji fal grawitacyjnych ze stycznia tego roku, po raz pierwszy dostaliśmy jeszcze niezbyt precyzyjne informacje na temat tego, jak obracają się te czarne dziury, które zderzyły się i wyprodukowały ten impuls fali grawitacyjnej, który był zaobserwowany w styczniu.
A jak te czarne dziury się obracają, to powiemy o tym za chwilę. Przypomnę, że dzisiaj gościmy profesora Piotra Jaranowskiego, dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. To panie profesorze, przed chwilą słowo się rzekło, to niech pan nam opowie, jak te czarne dziury się obracają, skoro są i tak one czarne.
Właśnie. Więc może zacznę od powiedzenia paru słów na temat samej czarnej dziury, bo tutaj wciąż...
No jest sporo mitów.
Pokutuje taki niedobry... Znaczy tak, najprostsze, co można sobie pomyśleć o czarnej dziurze, że to jest taka bardzo zwarta gwiazda, czyli duża masa ograniczona w niewielkim promieniu. To nie jest do końca dobry obraz, dlatego że czarna dziura jest tak naprawdę czystą próżnią, a cała masa związana z czarną dziurą jest ukryta w punkcie, który się nazywa osobliwością i którego tak naprawdę nie rozumiemy. Gdybyśmy wzięli zwykłą gwiazdę i zaczęli ją ściskać, to okazuje się, że nie możemy tego robić bezkarnie do końca. Gdy osiągniemy pewien graniczny promień przy... zależnie od tego, jak dużo masy w tej gwieździe jest zawarte, to po przekroczeniu tego promienia ta gwiazda zaczyna się katastroficznie zapadać. Co to oznacza? To oznacza, że nie istnieje żaden mechanizm fizyczny, który mógłby to zapadanie się powstrzymać. A słowo katastroficzne jest tutaj użyte świadomie, ponieważ ono nie może, to zapadanie, być powstrzymane, czyli...
Jak cała się proces masa, zacznie, to się tak, musi skończyć.
Cała masa jest tak naprawdę, tak powiadają równania teorii, skupiona na końcu tego zapadania w punkcie.
No ale to jest... taka główeczka szpilki?
Tak. I tu jest właśnie problem, dlatego że ogólna teoria względności mówi, że to się ma wszystko, ta cała masa z gwiazdy zapadającej się ma się skupić w punkcie, no ale to by oznaczało, że na przykład gęstość materii staje się nieskończenie wielka, bo usiłujemy skończoną ilość materii zmieścić w nieskończenie małej objętości. No i jak już powiedziałem, ten stan nazywamy osobliwością, i są całkiem podobne do tej osobliwości, z której powstał nasz wszechświat i która się nazywa osobliwością wielkiego wybuchu. I wydaje się, że potrzeba nam innej teorii, która by dobrze opisała to, co w tej osobliwości się dzieje. No ale co jest czarną dziurą? Czarną dziurą jest granica, która powstaje właśnie w wyniku zapadania się takiej materii. I tą granicą jest pewna powierzchnia sferyczna, która znajduje się w próżni. Ta granica nazywa się horyzontem. To jest prawdziwy brzeg czarnej dziury, ale tam nic nie ma. To jest czysta próżnia. Ale ta granica ma bardzo ciekawe własności, dlatego że ona działa jak półprzepuszczalna membrana. Jeżeli jakikolwiek sygnał, świetlny bądź nie, jakikolwiek obiekt materialny przekroczy tę granicę, to już nigdy nie będzie mógł powrócić na zewnątrz. Gorzej nawet. W skończonym czasie wskazywanym przez zegarek, które z tym obiektem są unoszone, zostanie on zassany przez tę osobliwość i zbliżając się do tej osobliwości zostanie rozerwany, zmiażdżony przez ogromne siły pływowe związane z potężnym polem grawitacyjnym, które tam istnieje.
Czyli wiemy już, że owa czarna dziura jest niczym, można by tak powiedzieć.
Próżnią.
Pochłania światło, pochłania czas. Pochłania wszystko?
No tak jakoś tak to wygląda. No nic na to nie poradzimy. Mało tego. Czarna dziura może obracać się, rotować bądź nie. I spodziewam się, że ponieważ te czarne dziury, które powstają w wyniku umierania gwiazd, które rotują, więc spodziewam się, że taka typowa czarna dziura będzie obracać się. I ponieważ zgodnie z ogólną teorią względności źródłem pola grawitacyjnego są wszelkie postaci energii i masy i przepływów tych energii i mas, to ma związek ze słynnym wzorem, że E równa się mc kwadrat, czyli że z każdą masą możemy związać pewną energię i na odwrót, to okazuje się, że jeżeli czarna dziura rotuje, to ona zmienia przestrzeń wokół siebie. Mówiąc inaczej, ta przestrzeń również zaczyna wokół tej czarnej dziury rotować. Jest taki obszar na zewnątrz horyzontu, który się nazywa mądrze ergoobszarem, który ma taką własność, że cokolwiek wpadnie w ten obszar, to może jeszcze się na zewnątrz wydostać, ale musi się obracać wokół czarnej dziury. Gdyby znalazł się pan w tym obszarze, wziął dwie latarki i świecił nimi w dwie przeciwne kierunki stycznie do orbity wokół czarnej dziury. Wyobraźmy sobie, że pan porusza się po okręgu wokół czarnej dziury, takiej rotującej czarnej dziury. Ma pan latarkę i wyświetla w jedną i w drugą stronę wzdłuż stycznej do tego okręgu. Okazuje się, że oba strumienie światła by się obracały również wokół czarnej dziury i w tym samym kierunku, w którym czarna dziura się obraca. Mówiąc inaczej, to jest taki obszar, który możemy sobie wyobrazić, jaki taki wir czasoprzestrzeni. I to jest obracająca czarna dziura.
Jaki kierunek obrotu?
Właśnie. No i teraz, jak mamy dwie czarne dziury, to typowa sytuacja jest taka, że one poruszają się względem siebie po pewnej orbicie, która wyznacza płaszczyznę. Płaszczyzna, w której leży orbita tych dwóch czarnych dziur. I typowa sytuacja wydawałoby się, powinna być taka, że te dwie czarne dziury obracają się wokół osi, które są prostopadłe do tej płaszczyzny. Tutaj możemy taki prosty, znany nam wszystkim obraz przytoczyć. Wyobraźmy sobie lodowisko i dwóch łyżwiarzy, którzy kręcą piruety, obracają się jednocześnie wokół siebie. Każdy z nich porusza się po tym samym okręgu i w każdej chwili czasu znajdują się po przeciwnych stronach tego środka tego okręgu. I każdy z nich jeszcze zakreśla piruety. To te piruety to byłyby właśnie związane z obracającymi się czarnymi dziurami i obrazowałyby obrót tych czarnych dziur. No ale okazuje się, że kierunek ruchu czarnej dziury może być tak naprawdę dowolny. W związku z tym łyżwiarze mogliby się, gdyby byli czarnymi dziurami, obracać wzdłuż osi dowolnie nachylonej do płaszczyzny lodowiska. Mało tego, okazuje się, że gdyby tak było, to ta sama płaszczyzna przestałaby być stała i zaczęłaby się również w przestrzeni przemieszczać. To zjawisko nazywamy zjawiskiem precesji, co wszystko doskonale komplikuje. No i pytanie było, czy czarne dziury zachowują się w taki spokojny sposób, czyli że ich momenty pędu, używając znów języka fizyki, są prostopadłe do płaszczyzny orbity, czyli że mamy sytuację taką jak na lodowisku, czy też jednak mamy bardziej szaloną sytuację, w której te kierunki, wzdłuż której obracają się...
Jak ów bąk, tak?
Dokładnie. No i ten sygnał, który został zarejestrowany w styczniu tego roku, pokazuje, że raczej mamy do czynienia z tą bardziej skomplikowaną sytuacją.
Czyli dynamiczną.
Tylko taką bardzo dynamiczną.
Ale jak to się ma, owa dynamika, to precesyjne chodzenie tych osi obrotu do jakości fal, siły fal grawitacyjnych i tego typu rzeczy?
No okazuje się, że właśnie ten sygnał, który jest rejestrowany, zależy od tego, z którą sytuacją mamy do czynienia. Te zmiany nie są wielkie, ale są i teoria powiada, jak ten sygnał powinien się zmienić, jeżeli czarne dziury rotują w kierunkach, które nie są prostopadłe do ich osi obrotu. I właśnie bardzo staranna analiza danych pokazała, że prawdopodobnie tak jest.
A po co nam wiedza o tych czarnych dziurach jest potrzebna, panie profesorze? Skoro jest czarna, no to niech będzie. No. Po co musimy wszystko wiedzieć w tej sprawie?
No ale w ten sam sposób może pan pytać, co nas w ogóle obserwuje, dlaczego nas interesuje cokolwiek, co się znajduje poza naszym układem planetarnym, skoro to ma tak niewielki wpływ na nas, a jeżeli nawet ma wpływ, to my na pewno nie mamy żadnego wpływu na to, co się dzieje w większych skalach. Czarne dziury są, jak w tej chwili nam się wydaje, bardzo powszechnymi obiektami występującymi we wszechświecie, więc chcemy je zrozumieć, tak samo jak chcemy zrozumieć życie gwiazd. A jak już powiedziałem, najbardziej masywne gwiazdy, umierając, tworzą czarne dziury.
Pytanie, co jest po tej drugiej stronie owej czarnej dziury?
Takie pytania też są zadawane, dlatego że jak już wspomniałem, owa osobliwość, której tak naprawdę fizycy współcześnie jeszcze wciąż nie rozumieją, tak, uważamy raczej, że ta teoria Einsteina, ta teoria grawitacji, którą stworzył Einstein, tutaj załamuje się i powinna być zastąpiona inną teorią. Taką teorią, o której tutaj mówimy, jest kwantowa teoria grawitacji, dlatego że przy bardzo wielkich energiach wydaje się, że do głosu powinna dojść kwantowa natura grawitacji, a wierzymy, że każde oddziaływanie koniec końców przejawia swoją kwantową naturę. Ale kwantowa teoria grawitacji nie jest jeszcze w tej chwili sformułowana, nie istnieje jako teoria skończona. No i to jest kolejny wielki obszar badań we współczesnej fizyce.
Czy uda się zdobyć takich kandydatów, którzy właśnie odpowiedzą na pytanie, co jest w tej osobliwości, co jest po drugiej stronie owej osobliwości, czy fale grawitacyjne mają tę naturę kwantową? Pytam tutaj oczywiście o rekrutację na fizykę, bo to jest taki kierunek dla wielu, który powoduje jeden wielki przestrach, czyli strasznie niepokojący jest to kierunek, ale z drugiej strony tam są potrzebni ludzie, jak słyszymy, o specyficznych umiejętnościach.
Ja przytoczę pewnego profesora, który kiedyś rozmawiając z innym profesorem martwił się o wykształcenie swojej córki i mówił mniej więcej tak, żeby chociaż ona rok wytrzymała na fizyce albo na matematyce, potem niech robi co chce, ale niech chociaż ten jeden rok zaliczy, to ja wiem, że ją ktoś nauczy myśleć. I ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że studiowanie fizyki, parafrazując pewnego oficera, który miał ze mną zajęcia na tak zwanej szkoleniu wojskowym, i on zwykł mówić, wojsko jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Fizyka nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Wręcz przeciwnie, ja powiem, że fizyka może mieć ogromny wpływ na rozwój kariery zawodowej młodego człowieka. My w tej chwili proponujemy studiowanie fizyki na różne sposoby. Mamy fizykę taką właściwą, można powiedzieć, ale mamy również trzy inne specjalności, które są związane bardziej z zastosowaniami fizyki. I tak mamy fizykę gier komputerowych i robotów. To jest nowa specjalność, która dopiero rok temu pojawiła się. Mamy fizykę medyczną oraz mamy inżynierię nowoczesnych materiałów jako trzeci taki bardziej stosowany sposób studiowania fizyki. I ponieważ nie mamy wiele czasu, więc ja może tylko ograniczę się do takich uwag. To, że my chcemy uczyć rzeczy praktycznych, najlepiej dowodzi to, z kim kontaktowaliśmy się, przygotowując programy kształcenia tych bardziej stosowanych kierunków, czy specjalności, mówiąc bardziej precyzyjnie. I tak, jeżeli chodzi o fizykę gier komputerowych i robotów, to stworzyliśmy... Dokładnie dziekan, mój poprzednik, stworzył radę tej specjalności, która składa się z przedstawicieli 7 firm białostockich reprezentujących technologie informacyjne. I pytaliśmy ich, czy ten program kształcenia, który proponujemy, spowoduje, że nasz absolwent łatwo znajdzie pracę po ukończeniu tych studiów. I uzyskaliśmy ich bardzo pozytywną opinię. Jeżeli chodzi o fizykę medyczną, to kształtując program kształcenia fizyki medycznej, nawiązaliśmy współpracę z Białostockim Centrum Onkologii. Zresztą część zajęć związanych stricte z tematyką zastosowania fizyki w medycynie odbywa się właśnie w Białostockim Centrum Onkologii i jest prowadzone przez pracowników tego Białostockiego Centrum Onkologii. Przynosi to już znakomite efekty polegające na tym, że nasi studenci fizyki medycznej biorą udział brał w badaniach naukowych i, by nie być gołosłownym, nawiązaliśmy również współpracę z Białostockim Uniwersytetem Medycznym, konkretnie z Kliniką Nefrologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego i z udziałem pracowników i szpitala klinicznego, i naszego wydziału zostało zaproponowane pewne urządzenie do wykrywania skłonności do kamicy nerkowej u dzieci. I to urządzenie jest w tej chwili patentowane. I w tym patencie biorą udział zarówno pracownicy Białostockiego Uniwersytetu Medycznego, jak i naszego wydziału, i student nasz fizyki medycznej jest współautorem tego patentu.
A jeśli chodzi o inżynierię materiałową, bo przecież to otoczenie tutaj w Białymstoku jest
właśnie
takie, że jest sporo firm, które zajmują się produkcją implantów medycznych. No bo wyobraźmy sobie, że trzeba uszkodzony staw biodrowy zamienić i produkuje się staw biodrowy z masywnego metalu, z tytanu, przyobleka się według współczesnych metod powłoką ceramiczną, żeby nie było kontaktu z ciałem i nie wytwarzały się tam jakieś niepotrzebne rzeczy, ale jak genialnie to stworzyła przyroda, że zrobiła coś znacznie lżejszego
i bardzo trwałego.
No właśnie, przenoszące tak niewyobrażalne siły.
No i właśnie tego typu umiejętności daje studiowanie inżynierii nowoczesnych materiałów. I tutaj znów, przygotowując program kształcenia, konsultowaliśmy się z dwoma białostockimi firmami, z firmami Plum i Promotech. Także ideą tej specjalności jest właśnie nabycie umiejętności mających na celu stwarzanie nowych materiałów, czyli stwarzanie materiałów, które będą miały z góry założone własności związane z tym, do czego te materiały mogą być wykorzystane.
No i oczywiście jest ta część teoretyczna fizyki, którą...
No i mamy, jak już powiedziałem, i to wcale też nie jest mało ważne, dlatego że mamy tę fizykę, jak ją nazywam, fizykę właściwą, czy o profilu ogólnym, która mówi nam przede wszystkim o tym, jak działa nasz świat, jakie prawa przyrody nim rządzą. I to jest niewątpliwie najlepszy wybór dla ludzi, którzy zawsze chcieli zrozumieć, skąd te prawa się wzięły, jaka jest ich natura.
No a właśnie tej teorii patronuje nasz dzisiejszy gość, profesor Piotr Jaranowski, dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiciel fizyki teoretycznej. Dziękuję panie profesorze za wizytę i ciekawe
opowieści za zaproszenie.
O falach grawitacyjnych, których właściwości są badane. Jak ta wiedza będzie się posuwała, to oczywiście liczymy na kolejne wizyty i
z przyjemnością przyjmę
opowiedzenie
zaproszenie
o tym, co nowego w tej dziedzinie. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.